Radio Kraków. W Radio Kraków audycja Off On Literacka Kawka. Szczęśliwie Wit już dotarł do studia, czyli mój dzisiejszy gość Wit Szostak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Trochę się martwiłam już, muszę ci powiedzieć, że jak było za trzy, to miałam lekki niepokój, czy będziesz pędził i czy zdążysz, ale wszystko się udało. W związku z tym możemy zacząć. Wit już trochę opowiada o nowej książce, czyli książce Szczelinami, która ukazała się nakładem wydawnictwa Powergraf, do którego już jesteś chyba przyzwyczajony i przy którym rozumiem, że zostaniesz i jest ci tam dobrze, jesteś
tak,
zadowolony.
Tak, jest bardzo dobrze i to jest moje takie wydawnictwo docelowe, że tak powiem, że nie planuję żadnych zmian.
Długo pracowaliście nad okładką?
No ja się nie napracowałem, ponieważ okładkę robiła Patrycja Podkościelny, za co jestem bardzo wdzięczny, bo to jest świetna okładka, ale nie było żadnych problemów, to znaczy to jest graficzka, która z jednej strony ma bardzo wyrazisty styl i robi swoje własne grafiki, zupełnie niezależne od wszystkiego, a z drugiej strony świetnie współpracuje z różnymi zleceniodawcami, czyli wydawnictwami, gazetami i tak dalej, więc... Była jakaś krótka dyskusja na temat pewnej koncepcji, co wydawnictwo by chciało. Patrycja zaproponowała projekt, nam się spodobał i dość szybko powstała okładka. Także jest, no i jest taka, jaka jest, czyli piękna.
No jest piękna, to prawda. I ona troszkę już nam zdradza, kiedy patrzymy się, a przynajmniej przyglądniemy, czego nie widać na wszystkich zdjęciach i nie widać na pewno czasami na witrynie księgarni, w której jest książka. No ale dobrze, słuchaj, ja ci muszę zadać pytanie tendencyjne w przypadku tej książki, które na pewno już słyszałeś wielokrotnie, choć nie jestem pewna, ale myślę, że tak. A mianowicie, jak to się dzieje, że człowiek z ugruntowaną pozycją prozatorską na rynku Polski, w Polsce, nagle zabiera się za kompletnie nieswoją działkę? Czyli za poezję.
Tu właśnie nie mam przekonania, czy się zabrałem za kompletnie swoją działkę, bo rzeczywiście w środku są same wiersze, ale z drugiej strony projekt całościowy to jest projekt powieściowy. Ta książka jest tak skonstruowana, że stworzyłem sobie narratorkę, która jest kobietą i która jest poetką i ona wypowiada się nie za pomocą opowieści, jak zazwyczaj narratorzy, tylko za pomocą wierszy. Ale to są jej wiersze, nie moje, tak jak tekst narratora jest tekstem narratora, to znaczy nie w takim magicznym sensie, bo ja go pisałem oczywiście, ale w takim sensie, że ja dopuszczam ją do głosu i oglądam świat z jej perspektywy, prawda? Więc w tym sensie podporządkowany ten projekt poetycki jest w całości projektowi prozatorskiemu, więc ja myślę, że się nie wycofuję z prozy, tylko szukam pogranicza prozy, szukam jakichś rubieży prozy. Tam się zresztą zawsze najlepiej czułem, to znaczy w poszukiwaniu gdzieś na pustkowiach, bo tam jest najciekawiej, najwięcej rzeczy do odkrycia, wydaje mi się.
To czemu tak rozczłonkowałeś takie linearne, klasyczne pisanie powieściowe? Bo przecież życiorys, czy biografię, czy próbę stworzenia jakiejś postaci można opisać prozą. To skąd pomysł na to, żeby ją tak rozburzyć?
Można i takich prób też już jest wiele. Ja też podchodziłem do tego parokrotnie, żeby zbudować człowieka przez albo jego własną wypowiedź o sobie, albo jak w cudzych słowach przez wypowiedź innych o nim. Ale koniec końców taka autobiografia zawsze jest iluzją. To znaczy nie da się w skończonej liczbie słów wyczerpać całości doświadczenia. Pytanie, czy jest to potrzebne, czy musimy mówić o wszystkim. I tak doszedłem do pewnej kondensacji, która jest w poezji. To znaczy skupienie się tylko na tym, co jest najważniejsze. Najważniejsze z różnych perspektyw, prawda? Bo najważniejsze życiowo, ale też najbardziej bolące. Ale być może jeszcze głębsze, najważniejsze jest to, co jest omijane i czego boimy się nazwać. Więc wydaje mi się, że poezja ma taki wygląd poprzez język w nasze doświadczenie. Jeżeli próbuję o tym doświadczeniu mówić, bo bywają poeci zupełnie skoncentrowani na języku, prawda, tylko. Ale poezja, wydaje mi się, ma takie narzędzie mówienia o życiu, że chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Czy da się zobaczyć życie człowieka i czy da się zobaczyć człowieka przez pryzmat, w tym wypadku kilkuset wierszy, prawda? Czy to jest tylko zbiór ułamków, z których się nie składa żadna całość? To jest moje pytanie do siebie i pytanie też do czytelników.
No ale właśnie to nie jest tak, że kiedy weźmiemy na warsztat faktycznie wiersze, które układają się w antologię, bo możemy mówić tutaj o antologii.
Tak.
Innych autorów, nie twojej wymyślonej autorki, a co do tego, czy jest to wymyślona autorka, to za chwilę. To nie jest tak, że my siłą rzeczy patrzymy na rozwój, patrzymy na powtarzające motywy, patrzymy na zmianę warsztatu, na próbę zmian narracji, na eksperymenty. Tak naprawdę dokładnie to, co ty robisz w Szczelinami. I to nie jest tak, że nie jest to jakimś rodzajem nowum? szczelinami, no bo jednak patrzymy, mówisz, że patrzymy na to, co pomiędzy, sprawdzasz, czy możemy zbudować czyjąś opowieść o rzeczach bardzo ważnych na podstawie wierszy, ale mam wrażenie, że faktycznie, kiedy sięgamy po 10 lat na przykład czyjejś twórczości, to w jakiś sposób też możemy konstruować taką biografię.
Tak, to prawda. I to jest moje doświadczenie, które stało podstaw tego projektu. To znaczy, to była kilka razy miałem takie doświadczenie przy lekturze właśnie dzieł zebranych różnych poetów i poetek, że rzeczywiście mam jakiś wgląd w życie. Żeby jasne, nie mam na myśli wglądu w życie konkretnego autora, prawda? Tylko już zatrzymałem się na tym poziomie podmiotu czy podmiotki lirycznej, prawda? Ale to mi coś o życiu mówi, jakieś przesmyki, prawda? Z tym, że różnica pomiędzy tym projektem moim a tamtym jest taka, że tamte wiersze powstawały naprawdę przez kilkadziesiąt lat, a moje powstawały no, przez rok niecały. Więc tamte wiersze były myślane jako zamknięte całości, tamte, czyli pisałem przez poetów, które potem wtórnie zostały zgromadzone, prawda? Bo koniec końców, jak patrzymy na tomiki wierszy, to na ogół, poza nielicznymi wyjątkami, te tomiki wierszy to są do pewnego stopnia przypadkowe zbiory. To znaczy, w gruncie rzeczy wspólnota tych wierszy jest metrykalna, prawda? Wiersze, które powstały w ciągu 2-3-4 lat, zbiera się, układa się, jakoś przesiewa i daje do druku, prawda? Często są to, więc często one dają pewien bardzo wyrywkowy obraz o tym, co się działo w życiu poety, czy też w jego jakimś doświadczeniu duchowym, czy to jest kwestia przypadkowa. Jeszcze bardziej przypadkową kwestią jest zebranie tego w całość, jaką są wiersze zebrane. To się dokonuje za życia, czasami już pośmiertnie, to bardzo różnie bywa. Ale w każdym razie całość jest tu czymś wtórnym. U mnie było zupełnie na odwrót. Całość była na początku, to znaczy pomysł na całość, a poszczególne wiersze, poszczególne molekuły tego tekstu miały stanowić elementy tej mozaiki, prawda? Mozaiki, która jest niepełną mozaiką, raczej przypomina jakieś wykopaliska archeologiczne, bo nie mamy wszystkich tester, tylko mamy puste miejsce i musimy sobie dorysować bardzo wiele. Ale odwrócenie tej kolejności, części i całości wydaje mi się tutaj fundamentalne, prawda? Pomijając oczywiście to, że to jest projekt w 100% fikcyjny, prawda? W tym odbijają się jakieś doświadczenia, ale to są doświadczenia, które nigdy nie miały miejsca w takim sensie. Nie było tej postaci i nie przeżywała tych rzeczy, podobnie jak większość bohaterów prozatorskich nie ma tych doświadczeń, bo ich po prostu nie ma, są wymyśleni. Więc to jest fundamentalna różnica, wydaje mi się.
No ale są twoje doświadczenia, są doświadczenia kobiet, które spotykasz, są doświadczenia, które czerpiesz ze świata. To jest faktycznie tak, że kompletna fikcja się zakrada, bo na przykład ja znalazłam taką informację, co czyta twoja narratorka, czy twój podmiot liryczny i uważam, że to są pisarze, których ty czytasz i uwielbiasz.
Też, ale też ona pod wieloma względami jest gdzieś w pewnej opozycji takiej radykalnej do mnie, prawda? Ona jest na przykład radykalnie antymitologiczna. Ona jest wręcz wrogiem mitu i walczy z mitem, podczas gdy ja przez cały czas próbowałem zrozumieć mit w takim pozytywnym i afirmatywnym sensie, dekonstruując go, przekształcając, ale uważając je dalej za ważne narzędzie mówienia o świecie. Dla niej jest to zupełnie obce myślenie, prawda? Paradoksalnie wydaje mi się, że te różnice pomiędzy mną a poetką, którą stworzyłem, to nie są, bo na pierwszy plan wychodzi oczywiście różnica płci, prawda?
Ale ona jest faktycznie tak bardzo istotna, znaczy, bo oczywiście są tutaj rzeczy, które są tożsame tylko dla kobiet, ale mam wrażenie, że taki poziom w ogóle zmian życiowych, obserwacji życia i doświadczeń można zuniwersalizować, przynajmniej na tym wstępnym poziomie.
Ja mam takie przekonanie, dlatego mówię, że na pierwszy plan wychodzi ta różnica płci, natomiast dla mnie ona nie jest najważniejsza. Jeżeli mam myśleć, w jakich sferach jest mi ta poetka obca, to akurat kobiecość nie jest jakby tą pierwszoplanową sferą, prawda? Wydaje mi się, że różnimy się pod wieloma innymi względami. Są pewne wspólne lektury, zwłaszcza z młodości, prawda? Potem o tych lekturach mówi już mniej, ale myślę, że tych różnic jest dużo więcej. Wracając do pytania, bo było pytanie o chyba się zgubiłem.
Rozmawialiśmy...
O fikcji, przepraszam, tak, i o doświadczeniu. Każdy twór fikcyjny, w sensie twór prozatorskiego, oczywiście musi czerpać z jakiegoś doświadczenia, z tym, że u niektórych pisarzy to doświadczenie jest przerywane wprost w tekst i wydaje mi się, że to są na ogół słabsze teksty, a u innych jest przetwarzane bardzo gruntownie, prawda? Innymi słowy, nie muszę przeżyć osobiście tego wszystkiego, co przeżywają moi bohaterowie. Ja muszę wykazać się pewną empatią, pewnym zrozumieniem i pewnym wczuciem się w postać na tyle dobrze, żeby opowiedzieć o jej doświadczeniach, prawda? Gdybyśmy zamknęli prozę tylko, czy nakazali prozaikom pisania tylko o tym, czego doświadczyli na własnej skórze, to proza byłaby bardzo uboga w gruncie rzeczy, prawda? A już nie mówię o XIX-wiecznej czy XX-wiecznej prozie, która próbowała objąć, nie wiem, całe społeczeństwo, wszystkie klasy społeczne. No wiadomo, że pisarz nie wywodzi się ze wszystkich klas społecznych, prawda? Nie prezentuje wszystkich problemów i wszystkich napięć swojej epoki, tylko niektóre z nich. Więc wydaje mi się, że tutaj fikcja polega na budowaniu fikcji, ale ona musi być oparta na jakiejś autentyzmie doświadczenia, czy umiejętności autentycznego, szczerego mówienia o doświadczeniach, niekoniecznie własnych.
Masz bardzo jasno skonstruowaną opowieść o książce Szczelinami. Doskonale wiesz, co zrobiłeś, doskonale wiesz, dlaczego zrobiłeś. To dlaczego mówisz o tym, że to była ryzykowna książka? Bo to jest w zasadzie jeden z takich chwytów promocyjnych, jeśli tak to mogę określić, bo nie chciałabym nikogo urazić w tym momencie, który cały czas podkreśla o tym, że jest to najbardziej ryzykowna książka, najbardziej ryzykowny twój projekt. Ale dlaczego ryzykowny? Tylko i wyłącznie dlatego, że pojawił się tam, powiedzmy, wiersz biały czy wolny, jak zwał, tak zwał?
Wiesz, powodów jest kilka. To znaczy, z jednej strony ja miałem dość jasno określony projekt i wiedziałem, co chcę zrobić, ale ja do końca nie jestem pewien, czy mi się to udało. Ja to mówię teraz bez kokieterii, prawda? Bo spotykam się teraz z bardzo miłym przyjęciem. Ta książka się spotyka z miłym przyjęciem. Ale ja nadal nie jestem przekonany, czy mi się udało zrobić to, co chciałem zrobić. Więc mogę o tym mówić bardzo jasno i prosto. Natomiast ta niejasność we mnie pozostaje. Głównym problemem tutaj, czy jednym z głównych problem jest rzeczywiście wiersz, dlatego że ja się poruszam w zupełnie różnych innych rejonach języka. Ja mam bardzo duży szacunek dla poezji i bardzo dużo czytam poezji, ale jednocześnie przez całe życie byłem przekonany, że jestem za krótki na poezję, znaczy, że nie jestem w stanie napisać dobrych wierszy. Nie mówię o wierszach wybitnych, żeby wstawać, prawda, w szranki z najwybitniejszymi poetami, ale wierszy, które by trzymały poziom w takim sensie, że poeci nie zgrzytają zębami, kiedy to czytają, mówią, no facet udaje poetę, prawda, no ale niestety nie. I ja dalej nie mam tej pewności, czy to są w tym sensie udane wiersze. To jest tak zupełnie inne funkcjonowanie języka, tak zupełnie inne środki, że skąd bierze się ta moja niepewność? To znaczy ja z jednej strony wydaje mi się, że potrafię rozpoznać wiele dobrych wierszy i wielu dobrych poetów, ale jednocześnie bywam głuchy i ślepy na wielu dobrych poetów, wielu dobrych wierszy, o których skądinąd wiem, że tak są bywają oceniani, prawda? Ja to z pokorą przyznaję, że ja w nich wielkości nie widzę. I wiem, że to jest jako, i czuję, że to jest wina jakoś po mojej stronie. To znaczy nie dlatego, że oni są po prostu słabi, tylko napompowana jest ich jakoś sława, prawda, medialna, czy mają paru krytyków, którzy im sprzyjają, tylko naprawdę to jest dobra rzecz, ale ja jej po prostu nie rozumiem. Jest wiele partii poezji, które ja po prostu nie rozumiem. I wiem, że to jest bardzo dobra poezja, czuję, że jest coś wielkiego, a jednocześnie ona mi się jakoś wymyka. Ja wiem, że poezji nie trzeba do końca rozumieć i tak dalej, że być może takie podejście czysto intelektualne albo stawiające na prymat intelektu jest względem poezji absurdalne. Niemniej mam poczucie, że na tym gruncie poezja się czuje dość niepewnie. Stąd, kiedy nagle podjąłem decyzję, że napiszę, nie wiedziałem wtedy, ile tych wierszy jeszcze wyjdzie, koniec końców wyszło powyżej 300, kiedy napiszę ponad 300 wierszy, to mnie oblał pot, naprawdę, że po prostu ja tego nie zrobię.
Ale ja ci się w ogóle nie dziwię i cały czas się zastanawiam nad tym, czy jeżeli faktycznie poeta weźmie do ręki tę powieść, okej, nazwijmy ją tak, otworzy ją na zupełnie wybranej jakiejś stronie typu 228 i przeczyta jeden wyimkowy wiersz, to co powie? Czytam dalej, czy co w ogóle ten człowiek zrobił tutaj, co się wydarzyło? To są tego typu obawy?
Teraz twoje pytanie zmusza mnie do pewnego przemyślenia jakby tych swoich obaw, dlatego że ja też nie zakładam tego typu lektury. To znaczy ta książka miała mieć w sobie też pewien autentyzm dzieł zebranych, które są wierszami zebranymi, pogrupowanymi w tomiki, które okazało się chronologicznie od debiutu
poetki. No niekoniecznie chronologicznie, bo ten zbiór, który się pojawia w pomiędzy, że tak powiem, on...
Tam są pewne takie...
Wiesz, o czym mówię.
Pod koniec jest takie rozproszone.
Tak, i tam rzeczywiście jest, dokładnie.
Tylko to się wpisuje w pewną logikę dzieł zebranych, prawda? To znaczy jest to pewna jakaś symulacja tego, jak wyglądają tomiki. To akurat ten chwyt, który jest chwytem czysto edytorskim w przypadku źródłowego tekstu, czyli tutaj mówię o takim zbiorze wierszy zebranym przez Piotra Śliwickiego, wierszy Jacka Podsiadła. padły. Tam rzeczywiście pod koniec, ale nie na samym końcu pojawiają się te wiersze rozproszone. I nagle dostajemy sobie bardzo ciekawy efekt, bo nagle posuwając się chronologicznie od pierwszych tomików do ostatnich, śledząc dojrzewanie poety, dojrzewanie jego języka, ewolucję pewną, nagle dostajemy ten krok wstecz, prawda? Bo nagle znowu widzimy te wiersze młodzieńcze. One są opisane rok po roku, prawda, kiedy powstawały, żeby nie było żadnych wątpliwości, ale jednocześnie pozwala nam to na pewien wygląd we wcześniejsze fazy jego języka, znów powrót do być może jego młodości poetyckiej, czy wczesnych jakichś okresów. Więc wydaje mi się, to jest bardzo dobry jakby chwyt, który w tej książce też zastosowałem. To ma rzeczywiście symulować, czy udawać autentyczny zbiór wierszy zebranych.
W związku z tym, ja się tylko czepiam przed sformułowaniem, tak, że tak. Jest rok po roku.
Więc tam są też pewne dryfy czasowe i to można, ona pisze o pewnych wydarzeniach jako teraźniejszych, a one się już wydarzyły, wiemy, w wcześniejszych tomiku, bo te tomiki zachodzą na siebie, zwłaszcza te dłuższe poematy, one miały inną logikę wydawania, prawda? To znaczy najprawdopodobniej przygotowała te do druku, on się ukazał trochę później, ona już urodziła swoją córkę, natomiast i o tym pisze, że już urodziła, natomiast w poemacie znowu wracamy do etapu, kiedy ona jest w ciąży, więc to jest jakby wewnętrznie jakby usprawiedliwione pewną logiką też edytorską, prawda?
Proszę nie zdradzać, bo jesteśmy świeżo po premierze, ludzie czytają to tutaj od razu o urodzinach, o dzieciach.
No to akurat nie jest jakiś wielki, tam jest kilka...
Oj, tu jest, wiesz co, wszystko istotne, mam wrażenie.
Znaczy jest jakoś istotne, ale to akurat wydaje mi się nie jest jakaś wielka tutaj tajemnica, czy też powiedzmy to nikomu nie zburzy jakiejś wielkiej, znaczy radości z lektury, prawda? Tam jest pozaszywanych parę fabularnych jakichś zaskoczeń, mam nadzieję, i zbudowany w takim, no, prozatorski sposób, to znaczy bohater nagle dowiaduje się czegoś nowego o bohaterce, znaczy czytelnik czegoś dowiaduje się o bohaterce i może być tym zaskoczony, prawda?
Zanim zrobimy przerwę, to zapytam cię o jeszcze jeden zabieg, a mianowicie o spis treści. Mhm. Trochę chciałam od niego zacząć, ale chyba z euforii, że jesteś i że możemy zacząć rozmowę zupełnie nieprofesjonalnie, o tym zapomniałam. Dlatego, że tutaj mamy trochę wybór do tego, w jaki sposób będziemy sobie sprawdzać wiersze. Mamy alfabetyczny spis tytułów i incipiów. To jest pierwsza rzecz i ona się układa w taką bardzo ładną piosenkę. Później mamy spis treści jako spis treści. Dlaczego tak?
Na ogół w dziełach zebranych tak się, są takie podwójne spisy treści, że można łatwiej szukać jakichś utworów. Oczywiście ma to trochę inne znaczenie, kiedy, nie wiem, to jest powiedzmy jakiś wybór wierszy, nie wiem, no, Leśmiana, kiedy znamy te incipity, prawda, i tytuły, więc chcemy sobie szybko znaleźć jakiś wiersz, a nie wiemy, w którym był tomiku. Tutaj oczywiście jest to trochę na wyrost, ponieważ poetka jest kompletnie nieznana, ale już kiedy jesteśmy po pierwszej lekturze, czy czytelnik jest po pierwszej lekturze, wtedy może chcieć sięgnąć do czegoś, co już zna, i wyszukać to w trochę inny sposób niż kartkując, prawda?
Czyli dopuszczasz do siebie to, co ja zrobiłam podczas próby powrotu do Szczelinami, czyli wybiórczego czytania. Masz świadomość tego, że tak, on może być inaczej rozkładany, aniżeli śledząc linearnie opowieść, którą stworzyłeś.
Tak, to jest jedna propozycja, to jest właśnie ta lektura linearna, ale oczywiście ja też te wiersze zebrane rozmaitych poetów czytam na rozmaite sposoby, nie tylko od deski od A do Z, prawda, tylko zatrzymuję się przy tym tomikach, wracam, cofam, więc jakby też ta, to jest taka lektura skacząca. Więc chciałem też czytelnikowi ułatwić, też zasugerować taki typ lektury, prawda, więc jakby jak najbardziej taka lektura jest tutaj, wydaje mi się, dobra i daje zupełnie nowe wglądy, prawda, w to, co się w tym tekście wydarza.
Wróćmy do opowieści Szczelinami. Ja sobie wynotowałam, wiesz co, mnóstwo rzeczy, natomiast jeśli chodzi o kwestie formalne, to jest jeszcze jedna kwestia. Ty faktycznie bardzo zmieniasz sposób pisania nawet wierszy, mówiąc cały czas o sobie, że nie jesteś poetą, tylko siedzisz w innego rodzaju konstrukcji słowa. Zmieniasz formę, ucinasz wyrazy, bawisz się, ość w którymś momencie się pojawia. Taki zupełnie zabieg, bym powiedziała, czysto dla mnie wyrazowy. Piszesz poemat, rozbudowujesz coś nagle bardzo, coś, co bardziej przypomina prozę. Wykreślasz trochę tak, jak w cudzych słowach, łapiesz taką opowieść na zasadzie, nie wiem, czy budowania tego, co mogło wylecieć z tych wierszy, czy takiego uzewnętrzniania się trochę, czy pokazywania warsztatu, co gdzieś się wymyka opinii, czy być może to są właśnie te szczeliny. Czy tutaj była trudność, skoro się nie parasz poezją na co dzień? No bo jednak poza tym, że musiałeś znaleźć jakiś swój głos, mogłeś napisać jakby jednolite wiersze, które dawałyby ci jakąś, być może pewność tego, że znalazłeś swój sposób opowieści. A tutaj w rok próbowałeś, czy zrobiłeś to, bo nie chcę sugerować, zmieniałeś zupełnie formę opowieści. Ja się zastanawiam, jak nad tym pracowałeś, bo dla mnie to była największa trudność, żeby pokazać, że ktoś się zmienia na przestrzeni dziesięcioleci, a ty się zmieniłeś w takim razie w ciągu roku, opowiadając tę historię.
Tak, rzeczywiście tutaj od początku sobie uświadomiłem, że ona musi ewoluować jako poetka. No bo tak jest po prostu, że jak piszę wiersze w okresie licealno-studenckim, bo to są najstarsze i datowane wiersze, tak mniej więcej można podejrzewać z kontekstu, że jest w takim wieku, no to siłą rzeczy to, te próby bywają genialne debiuty i wspaniałe, mocne wejścia, ale siłą rzeczy to jest zupełnie inne władanie językiem niż kiedy przeżyło się już, nie wiem, 20 lat, prawda, i ma się jakieś doświadczenia i też sporą pracę ze słowem za sobą, prawda, więc ja musiałem wpisać ewolucję w jej rozwój i to była dla mnie pewna nowość i też olśnienie zupełnie prozatorskie, to znaczy do tej pory konstruowałem narratorów i większość narratorów jest tak skonstruowana w prozie, że to są narratorzy, którzy z perspektywy jakiegoś jednego już w miarę stabilnego i skonsolidowanego ja opowiadają o wydarzeniach, czasami rozciągających się na dziesięciolecia, ale jednocześnie ten narrator, opowiadacz jest w pewnym punkcie, prawda? I mamy takie wrażenie jako czytelnicy, że potrzebuje kilku dni, może kilku tygodni, żeby opowiedzieć swoją historię, prawda? Kiedy jako starzec, prawda, opowiada o swoim życiu od dzieciństwa. Ale on patrzy na to dzieciństwo jako starzec, jako na młodzieńca jako starzec i tak dalej, i tak dalej. A tutaj ona uchwytuje głównie teraźniejszość, chociaż też ma wiersze, te poematy, o których wspomniałaś, które są zejściem do wspomnień, ale uchwytuje teraźniejszość i uchwytuje ją jako 17-latka, 20-latka, 30-latka i tak dalej. W związku z tym to spojrzenie musi być zupełnie inne. Ta ewolucja narratora, która dokonuje się w tekście i w każdym tomiku, ona jest zupełnie inną osobą, było dla mnie fascynujące, że przy okazji mi coś takiego, jakby jako sama forma podała mi na tacy tak wspaniałe tutaj do literatury i zabawy, czy literackie wyzwanie do zrobienia. Ale to było wyzwanie oczywiście formalne, natomiast było mi łatwiej, dlatego że zaczynałem pisać tę książkę jako osoba nie mająca żadnego doświadczenia w poezji. No poza jakimiś licealnymi wierszami, czy tam w sumie napisałem w życiu 20 wierszy słabych.
Ale miałeś dobre wsparcie, czytając podziękowania, między innymi Bonowicza, prawda?
Tak, tak. Ta książka wiele Wojtkowi zawdzięcza i jego takiemu radykalnemu czasami wyrzucaniu pewnych wierszy, które uznawał. One są poniżej jej poziomu. Wojtek mówi tak, że lepiej to wyrzuć, prawda? Więc tutaj uświadomiłem sobie, że kiedy ja się będę, pisząc to chronologicznie, od pierwszego do ostatniego tomiku, będę się jakoś rozwijał, no bo będę się uczył nowego narzędzia językowego, jakim jest poezja, to być może ta ewolucja również będzie widoczna w jej. Oczywiście miałem rozplanowane jakieś tam pomysły formalne, że ona będzie prowadzała nawiasy, potem, prawda, te skreślenia. Chciałem, żeby te skreślenia inaczej grały niż w cudzych słowach, bo w cudzych słowach to jest jeden tekst, który został ocenzurowany, prawda? I potem otrzymujemy pełną wersję i widzimy, co zostało wycięte. Tutaj po latach poetka wraca do swoich wierszy i już na gotowych tekstach, które wyglądały tak, jak wyglądały, prawda? W momencie publikacji, bo je znamy z wcześniejszych tomików, dokonuje cięć, czyli tak jakby usuwała zbędną tkankę, tak jakby wycinała tylko to, co najważniejsze w nich, albo tworzyła zupełnie nową strukturę, prawda? Bo czasami zostawiając kilka wyrazów, tworzy zupełnie nową treść, prawda? To jest zupełnie inne wrażenie na temat tego, jakie na przykład wydarzenia stoją za tym doświadczeniem. Pytanie, gdzie jest bardziej szczera i gdzie jest bliższa prawdy w tych wykreślaniach, prawda, w tym tomie Segregacja odpadów, czy w wcześniejszych tomikach, gdzie te czasami 3-4 wyrazy, które zostają z wiersza, były obudowane innymi, prawda, wyrazami, innymi słowami. Więc to jest pytanie, na które ja nie mam odpowiedzi, ale taki zabieg stosuję.
A powiedz mi, co się dzieje z tym, czego nie wiemy? Z wierszami, których numerki się gubią i nie ma pierwszego wiersza, gdzieś nam zniknął. Co się dzieje z sąsiadem, który jest we krwi albo w zieleni? Co się dzieje z tymi miejscami, które się zmieniają? Bo ja ci już w przerwie powiedziałam, to się państwu też słuchającym przyznam, że chciałam cię zapytać o pamięć, bo w cudzych słowach miałam takie wrażenie, że jednak pamięć o miejscach, pamięć o ludziach, o zdarzeniach, o swojej własnej opowieści, którą tworzymy, była bardzo istotna. A tutaj mam wrażenie, że ona jakoś bardzo mocno się przebija, że zmienia się punkt widzenia, zmienia się analiza sytuacji. Bardziej lub mniej krytycznie twoja narratorka podchodzi do sytuacji, które się wydarzyły, które odczuwała, zdawałoby się, zupełnie inaczej. Więc to są te szczeliny? czy szczeliny są gdzieś zupełnie indziej?
Myślę, że szczeliny są wszędzie, to znaczy tutaj, gdzie mówisz, ale też w wielu innych miejscach, prawda? Jak sobie uświadomimy, jak niewiele ona mówi o sobie, bo to jest koniec końców 300 wierszy, mniej więcej 300 wierszy opowiedzianych przez 20 kilka lat, prawda? To jest jakby co miesiąc wyrzucała z siebie te kilka, góra kilkanaście wersów, prawda? Ile się w takim miesiącu naszego życia wydarza, prawda? Rzeczy ważnych, nieważnych, błahych, ale które i proza to świetnie pokazuje, mówię o prozie takiej tradycyjnej, prawda? Jak z tych chwil buduje się rzeczywistość, buduje się nasze życie. Natomiast tutaj nagle mamy nie tylko szczeliny, ale wielkie rozpadliny, prawda? Więc wspomnienia... To jest bardzo ciekawa rzecz, bo ona głównie pisze o teraźniejszości. Ma te dwa poematy, w których wraca do przeszłości, wraca do domu dziadków, jednych i drugich i tam próbuje wspominać, ale jednocześnie do pewnych wydarzeń, które się przydarzyły w młodości, już w wierszach nie wraca. Być może czuje, że nie ma tego dostępu, albo ona w jednym miejscu pisze coś takiego, że spisze się teraz w wierszach, żeby potem nie mieć dostępu do prawdziwych wspomnień. Że potem będzie wracała tylko do tych wierszy i to, co w tych wierszach zostanie być może ukryte, być może nawet skłamane, będzie jej podstawą, bo już nie będzie miała dostępu do tego źródłowego doświadczenia.
Ale ona też pisze dla mnie taką bardzo znamienną rzecz. Mam w moich magicznych notatkach strona 358 i tu cytat: przestałam pisać prawdę. Mhm. I nad tym na przykład się bardzo zastanawiałam, czy to jest element tego, o czym teraz mówisz, tej ewolucji w jej myśleniu, czy to jest kwestia tego, że ona sama sobie robi przysługę, bo to jest bardzo dziwne, przecież narratorka, przyjmijmy, to nie jest taka standardowa kobieta.
Ja zastanawiam się, bo ta fraza pojawia się w takim bardzo znamiennym wierszu, kiedy ona, tutaj nie chciałbym ujawniać fabuły, prawda, bo to dotyczy jak takiej dość dramatycznej zmiany relacji z jej córką. I pomysł mój był taki, że w tym konkretnym wierszu, prawda, że ona coś do tej córki pisze, ale jednocześnie, prawda, uświadamia sobie w pewnym momencie, że przestała pisać prawdę, że mówi to, co powinna powiedzieć, albo to, co chciałaby, żeby córka usłyszała, albo że nakrywa tym wierszem jakąś bardziej dramatyczną prawdę, na którą ją jakoś nie stać w tym momencie, prawda? Natomiast być może da się to rozciągnąć również na jakiś istotny moment w jej twórczości, prawda, że od tego momentu albo odkrywa, prawda, że ma jakieś problemy z pisaniem prawdy, albo że wiersze fundamentalnie tę prawdę zakrywają, a nie ujawniają. Ta gra w ukrywanie i ujawnianie u niej jest bardzo, bardzo żywa, bo ona ma etapy, bym powiedział, takie bardzo ekshibicjonistyczne, jeśli chodzi o ujawnianie swojego doświadczenia, swojej intymności.
Ona zresztą tutaj daje taki wyraz trochę kontry do krytyków, czy w ogóle do czytających, prawda? W kwestii ekshibicjonizmu.
Tak,
tam
tak.
Pada zarzut, że zbyt, że za daleko i że śluz, tak? Dobrze pamiętam?
Tak, tam jest,
że,
taki, tak jest.
Czy że werset, tak, że werset o śluzie to jest prowokacja i ją to bardzo jakoś uderza i pojawiają się takie sformułowania.
Tak, albo uderza, albo trochę gra tym krytykom na nosie, prawda? Dlatego, że rzeczywiście to jest też tak fabularnie skonstruowane, że to jej odniesienie do krytyku pojawia się bodajże w pierwszym tomie, ona już reaguje na jakąś recepcję najprawdopodobniej prasowych tych, a ten wiersz konkretny, w którym pojawia się ten śluz, pojawia się w wierszach rozproszonych właśnie, jako drugi wiersz, z tego co pamiętam. I rzeczywiście widać, że w tym wierszu ona bardzo wyraźnie mówi coś innego niż krytycy chcieliby zobaczyć, prawda? Więc ona trochę się ujawnia, jednak sporo rzeczy takich dość intymnych, nie tylko w sensie seksualności i cielesności, ale intymnych życiowo.
Ale seksualności i ciała jest całe mnóstwo i też, to na różnych
też
poziomach.
Tylko ja chciałem teraz powiedzieć, oczywiście to też jest, ale chciałem powiedzieć, że jej intymne wyznanie nie tylko dotyczy sfery seksualności i cielesności, ale potem przybiera zupełnie inną poetykę i w jednym z ostatnich tomików, kiedy pisze takie niewysłane, jak potem sama mówi, wiersze, listy do swojej córki, to tam bardzo szyfruje to, co się dzieje w jej życiu. I ja przyznam, że ja nie wiem, co się wydarzyło w jej życiu. To znaczy, to nie jest tak, że ja wiedziałem, tu jest jakiś epizod, który faktycznie wyglądał tak, ja go teraz tak zaszyfruję, żeby było to opowiedziane takimi...
A wy się tam męczcie.
A wy się męczcie peryfrazami. Nie, to znaczy, ja budowałem same te peryfrazy, ale one zakrywały coś, co dla mnie też do końca nie było jasne. Możemy, więc chciałem dostawić i sobie, i czytelnikowi pewien oddech i pewną też na jakąś przestrzeń na domysły, na pokazywanie, ale wracając do samej poetki, ona tam siebie szyfruje, prawda? Ona koduje jakieś wydarzenia ze swojego życia. Domyślamy się, że mogą być coś dramatyczne. Domyślamy się, że ten tomik zresztą po długim okresie.
Niektóre są bardzo wprost i wiemy, że są
niektóre
dramatyczne.
Niektóre są wprost, tak. Niektóre są wprost, ale są tam takie, prawda, też, że trzeba się trochę nagłówkować i też człowiek do końca nie jest pewny, jaki konkretny fakt za tym stoi, prawda? Jakie doświadczenie, jakie ten. Więc ona też zmienia swoje podejście, prawda? Dla mnie w ogóle w literaturze ta ciągła dialektyka, ciągłe przenikanie, ujawniania i ukrywania jest czymś fundamentalnym, prawda? Tak funkcjonujemy w życiu, prawda? Te wszystkie teorie, które mówią, że nie wiem, ciągle nosimy maski albo ciągle nosimy bez masek, są połowiczne. To znaczy, jesteśmy ciągle w tej takiej grze wychodzenia z płócienia, zaufania komuś, prawda? Wyznania i nagle wycofania się, prawda? I to się dokonuje czasami w ciągu kilkunastu minut w rozmowie z tą samą osobą. Więc chciałem, żeby ta dynamika ujawniania i skrywania się była też szczelinami, prawda? Na poziomie wiersza, na poziomie tomiku i też tej całej książki.
Mam jeszcze do ciebie pytanie dotyczące powrotów i przemieszczania się. Jaki wpływ na narratorkę miały miejsca, w których się spotykała? Bo oczywiście niezwykle dojmujący jest Nowy Prokocim, który powraca i w ogóle powraca w twojej twórczości, ale interesuje mnie kwestia pożydowska czy poniemiecka. Obcość z cudzym, obcość z nieswoim, bo ma się wrażenie, że ona niezwykle to przeżywa i to jest dla niej taką emocjonalną udręką, jakby wciąż szukała swojego miejsca. Ja pytam o to, być może zafiksowałam się na tym ze względu na książkę Dominiki Buczak, która mówi o przesiedleńcach i o obcowaniu z przedmiotami, na przykład ze swastyką, z których nagle osoby, które były ofiarami Niemców, zaczynają funkcjonować w domach niemieckich. Więc być może to jest też moja obudowa ostatnich lektur, które po prostu gdzieś we mnie pracowały. Ale interesuje mnie samo miejsce. Co ty miałeś w głowie, tworząc takie przestrzenie, raz bardzo znajome, z których jednak chcę uciec w jakiś sposób, a wie, że nie do końca może je zostawić, do miejsc zupełnie obcych, do powrotów, do papci, które zakłada, kiedy idzie na Wawel, czy możliwości w ogóle przejścia w papciach na Wawel. Jak te przestrzenie ty widziałeś, tworząc te miejsca?
Znaczy, ja chciałem, żeby jej głównym doświadczeniem bycia w przestrzeni, czy bycia w świecie, było doświadczenie pewnego wyobcowania i bezdomności. I ona zdaje z tego relację na rozmaitych etapach swojego życia, prawda, że się nigdzie nie czuje u siebie. I ten moment, który przywołałaś, prawda, tego mieszkania, w którym pojawiają się te stare meble, prawda, z tym takim szyfrem, że nazywamy po niemieckim po żydowskie, prawda, co też dodaje dodatkową jakąś tam warstwę interpretacyjną. To jest też moment, który jest dla niej dość dramatyczny, bo to jest moment, kiedy ona z ukochaną osobą buduje wspólne życie. To jest ich wspólne mieszkanie, w sensie jakby zakładają je razem.
No,
prawda?
Ale ona tak na nie patrzy.
Ale jednocześnie nie jest, prawda? To znaczy, w sensie, to jest ten etap życiowy, kiedy nagle, prawda, dwoje młodych ludzi idzie na swoje, nie mieszka z rodzicami,
podejmuje
prawda?
Decyzję.
Podejmuje decyzję, będziemy mieszkać i nagle się okazuje, że ta przestrzeń, w której ona się znajduje, jest radykalnie zdominowana przez niego, przez jego rodzinę, przez mienie to po niemieckie czy po żydowskie, prawda, które tam jest i co częściowo jest dość prozaiczne, prawda, no bo można sobie wyobrazić, że było jakieś mieszkanie w rodzinie, w którym były jakieś stare szafy, no i ponieważ nie mają jeszcze pieniędzy na to, żeby sobie zrobić je na nowo, no to mają to, co mają, prawda, zaczynają w kontekście gdzieś tam, prawda, pojawia się ich sytuacja jakaś tam finansowa.
Mogę cię na chwilę zatrzymać, bo powiedziałeś, że to życie jest, że dwójka młodych ludzi układa sobie tą przestrzeń, jest zdominowane przez jego rodzinę, ale pojawia się, o ile dobrze pamiętam, bo nie mam zaznaczonego tego fragmentu, pojawia się takie sformułowanie, że to mężczyzna, to jest ten ostatni wątek, który chciałam tak naprawdę w naszej rozmowie poruszyć, że to mężczyzna mówi, rozpakuj gdzieś swoje rzeczy, tak, czy zostaw tu swoją walizkę, i że ona to odbiera jako przyjęcie narracji czy pozycji nad nią, która już jakby dominuje później, że on w ten sposób powiedział, gdzie jest jej miejsce, że ona tak to odczuwa. Więc co było bardziej dojmujące? Miejsce, czy to w jaki sposób ona została tam przywitana? Przynajmniej w swoim odczuciu.
Ja myślę, że to się wszystko składa w jakąś całość, to znaczy, że ona, będąc już w tej sytuacji, prawda, i miejsca, i tych gestów, prawda, które mogły być pozornie zupełnie niewinne, prawda, można sobie wyobrazić, że ten jej partner, który znał to mieszkanie, bo to było jakieś mieszkanie, no gdzieś pewnie po dziadkach, prawda, czy to możemy z kontekstu wnioskować, no tam się bardziej czuje u siebie, prawda, więc on chce ugościć w jak najlepszym tego słowa znaczeniu, a jednocześnie ten gest, prawda, tu możesz postawić swoje rzeczy, jednak jest pokazaniem, prawda, pewnej władzy, więc więc ja myślę, że to się nakłada, ja nie jestem teraz ocenić, co ją bardziej tutaj przejmuje i co bardziej wpływa na jej doświadczenie. To jest pewna całość, prawda? Ona nagle z tego nowego swojego świata wyciąga pewne rejestry, prawda, które potwierdzają jej bezdomność, a więc jednak to nie będzie mój dom, prawda?
Pytanie finałowe. Czy czujesz się trochę zdrajcą płci?
Której płci to jest jakby...
Dziękuję, że zadałeś to pytanie. Wierzę, ja oczywiście z uśmiechem i z przekąsem zadałam ci to pytanie, ponieważ wizerunek mężczyzny, ty przyglądasz się oczywiście światu, przyglądasz się relacjom międzyludzkim, ale w znakomitej większości przyglądasz się mężczyznom, oczami kobiety i nie jest to dobry obraz. To jest taka mocna, feministyczna kobieta, która no, mówi bardzo niefajne rzeczy. Mówi o przekraczaniu barier, mówi o pozostawianiu, mówi o samotniczym przeżywaniu pewnych ważnych wydarzeń. Dlaczego?
Kiedy stworzyłem narratorkę kobietę, to stwierdziłem, że to będzie poza wszystkimi innymi tutaj rzeczami, to będzie również okazja do takiego bardzo mocnego, być może przerysowanego spojrzenia na mężczyznę.
Być może przerysowanego.
Wiesz, bo to jest oczywiście, ja teraz nie chcę jakby się wycofywać, żeby jakby oddali sobie zdradę, znaczy zarzut zdrady płci, ale...
Ale to nie był zarzut,
nie,
to
ale
było
nie,
pytanie.
Bo to tylko, wiesz, teraz nie o to chodzi, tylko wydaje mi się, że ona też kształtuje swoją wypowiedź ze względu na pewne jakby swoje doświadczenia i ja myślę, że ona czasami przerysowuje swoje, znaczy jest zbyt radykalna, potem się wycofuje, prawda, z tego. Jest taki moment, kiedy ona, dowiadujemy się o tym jej partnerze, prawda, samych złych rzeczy. Ona potem pisze, że wiersze ma tylko po to, żeby pisać złe rzeczy, prawda, a dobre dzieją się w milczeniu, więc jakby ma świadomość pewnego przerysowania, więc teraz nie wycofuje się jakby z tego radykalizmu, ale czasami przełożenie takiego zbyt ostrego zwierciadła, prawda, pozwala coś zobaczyć bardziej, prawda. Starałem się, żeby nie robiła się tego karykatura, tylko żeby jednak ten obraz był jakoś wiarygodny i spójny, ale jednocześnie on raz jest oddaniem czegoś bardzo autentycznego, prawda, a raz jest, to są wiersze też pisane w gniewie, prawda, w pewnej furii, prawda, kiedy ona rzeczywiście drapie tym językiem i słowami, prawda, jak sama pisze, bo tak też rozumie swoją poezję, prawda, ale mówiąc tak już puentując, prawda, pod napisaniem tej książki dowiedziałem się, poprzez ten tekst, dowiedziałem się o sobie też paru rzeczy, których nie wiedziałem wcześniej i to nie są miłe rzeczy, tak mówiąc zupełnie szczerze, prawda, że jednak to było dość oczyszczające takie spojrzenie i wytrzymanie tego spojrzenia, które gdzieś tam na mężczyzn i mężczyznę patrzy i nie odpuszcza.
To jest dobra puenta. Tak, szczelinami. A moim i waszym gościem był Wit Szostak. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Więcej podcastów i muzyki znajdziesz na off.radiokraków.pl.